Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, napisane jest, że Abraham miał dwóch synów. Jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten z niewolnicy urodził się tylko według ciała, ten zaś z wolnej na skutek obietnicy. Wydarzenia te mają jeszcze sens alegoryczny. Niewiasty te wyobrażają dwa przymierza. Jedno zawarte pod górą Synaj rodzi ku niewoli, a wyobraża je Hagar. Natomiast górne Jeruzalem cieszy się wolnością i ono jest naszą matką. Wszak napisane jest: Wesel się niepłodna, która nie rodziłaś, wykrzykuj z radości, która nie znałaś bólów rodzenia. Bo więcej dzieci ma samotna niż ta, która żyje z mężem. Tak to, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, ale wolnej. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmu niewoli. Oto Słowo Boże.
Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. To słowo wolność może być źle rozumiana i była niestety źle rozumiana. Jezus nas zbawił w krzyżu, hulaj dusza, piekła nie ma. Rób ta, co chce ta. Zbawił. W związku z tym za bardzo się nie przejmujmy złem. Nie to ma na myśli święty Paweł. Święty Paweł mówi, że człowiek jest w głębinach swego ducha, przepraszam za słowo, ale trupem, martwy, w sferze ducha. W związku z tym człowieka po grzechu pierworodnym wypływa, jak powiedział to Jezus w Ewangelii świętego Marka bardzo dosadnie, w rozdziale 7, wiersz 21. Z wnętrza człowieka, z serca człowieka płynie. Oj, płynie, płynie. I zakończył te litanie głupotą. I Bóg, zawierając przymierze na Synaju, dał dekalog. Ten dekalog jest i obietnicą, ale na razie ten dekalog ma pełnić funkcję i tu używam porównania. Gdy człowiek złamie nogę, żeby nie było przemieszczeń, żeby się noga dobrze zrastała, wkłada się tę nogę w niewolę gipsu. Kiedyś odpowiednie łupki drewna i obandażowano. Ale już jak się noga zrośnie grzecznie, ładnie, to można ją uwolnić z tej niewoli gipsu czy tych łupek drewnianych ku wolności, bo już jest zdrowa. Po co narzucać jej, żeby zawsze w gipsie do końca człowiek ośtyka moją zdrową nogę? Otóż Chrystus na górze Synaj, dając dwie tablice dekalogu, poprzez te dwie tablice niejako wziął w niewolę człowieka chorego, żeby z jego wnętrza nie wylewało się zło, działanie szatana. Czyli człowiek miał panować nad sobą. O, i tu się używa pracować nad sobą, żeby to zło nie wypływało z człowieka, bo wtedy ta gangrena, która jest w głębinach ludzkiego ducha, pych, egoizmu, rozlewała się na otoczenie i zarażała otoczenie niczym trąd. W Starym Testamencie dekalog pełnił funkcję wzięcia w niewolę zła we wnętrzu człowieka. Tego nie, 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 nie. Zawsze jest nie. Tego nie rób, tego nie rób. Ale z chwilą, kiedy spełniła się obietnica, stał się człowiekiem, zrealizował pełnię przymierza, umiłował nas jak siebie samego. Następuje przymierze na Syjonie. Udziela nam swego ducha. Oczywiście wszystko się dokonuje dzięki Marii, którą zapowiadała Sara. Sara. Sara niepłodna, Maria niepłodna. Sara ma tyle dzieci, co zostało pokazane Abrahamowi na górze Moria, czyli cała ludzkość urodziła się z faktu, że Sara przyjęła niepłodność, krzyż niepłodności, nie miała potomstwa według ciała, ale w pewnym momencie poczęła mocą Ducha Świętego, mocą Ducha Świętego Izaaka, który był obietnicą Jezusa Chrystusa. I od tego momentu, gdy w nas spoczął Duch Jezusa Chrystusa, Duch Święty z tą miłością z krzyża, zamiast siedem grzechów głównych, siedem darów Ducha Świętego, już nas nie obowiązuje noszenie gipsu, tych wszystkich ograniczeń. Już mamy się zjednoczyć, jedynie jednoczyć z Chrystusem zmartwychwstałym w naszym wnętrzu, bo już nie mamy braków. Jest nas pełnia miłości Boga i ta pełnia miłosierdzia Bożego, dobroci Boga, to jest wolność. Przez wolność rozumie się pełnię obecności Boga. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Przez swoją obecność, przez obecność swego Ducha w nas. A zatem trwajcie w tej wolności od zła, od braku. Obietnica jest zawsze obietnicą działania Boga. Płodność ludzka może być z inicjatywy człowieka, pary ludzkiej, ale może być z inicjatywy Boga. W pewnym momencie Abraham pod namową Sary powiedział: starzyjemy się, nie mamy już na co czekać, masz tu moją niewolnicę Hagar, bo taki był obyczaj w tamtych czasach, w Mezopotamii zwłaszcza. Niech Hagar, moja niewolnica, urodzi mi syna. Ale to była inicjatywa człowieka. W tym nie było Boga. W tej prokreacji nie było Boga. No i oczywiście gorzko żałowała Sara, że zgodziła się na to, by Hagar poczęła jej syna, bo Hagar zaczęła się wywyższać. Miała kłopoty. Trzeba było ją oddalić. Później przychodzi obietnica Boga przez przyjście Boga w towarzystwie dwóch aniołów. Za rok twoja żona będzie miała syna. I w tym poczęciu, w tej płodności był Duch Boży, Duch Święty. To jest w jakimś sensie aktualne po dziś dzień, że jeżeli wymagany jest ślub w Kościele, to chodzi o to, żeby dzieci poczęły się z inicjatywy Ducha Świętego i mocą Ducha Świętego. Ale też trzeba by odpowiednie przygotowanie ślubujących. To przygotowanie, o którym mówiłem nie tak dawno w związku z Ewangelią, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Czyli on i ona powinni ślubować napełnienie Duchem Bożym, Duchem Świętym. Wtedy płodność byłaby z inicjatywy Boga Stwórcy. Tak bardzo oddaliliśmy się od tego, żeby począć dzieci, które byłyby tak jak Izaak, wolne od lęku przed śmiercią. Wolne, bo Izaak w pewnym momencie Ja go ojciec wiązał, wiedział o co chodzi, a jednak nie dał drapaka z góry. Nie uciekł. Bo tyle wieczorami, a nie było telewizji, Abraham mu mówił, opowiadał całą swoją historię, jaki to Bóg. Jest tak, jak w tamtych czasach nagminnie, pierworodnie byli składani Bogom trudności, praktycznie szatanowi, tak teraz on się nie dziwił, że Bogu prawdziwemu będzie złożony w ofierze i myślę, że odczuwał to jako zaszczyt, jako dobro. Nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, ale dziećmi wolnej Maryi. Nasze życie, życie tych, którzy idą ślubować, zawiera sakrament małżeństwa, powinno też należeć do Maryi, przez którą udzielana jest nam pełnia Ducha Świętego. I wtedy jesteśmy w wolności od pragnienia realizowania swojej woli. Ile dzieci? Nie. Duch Boży decyduje, ile dzieci. I Maryja. A zatem wolność to jest Bóg w nas. Tylko Bóg w nas daje nam wolność.
Niech imię Pana będzie pochwalone. Chwalcie, słudzy Pańscy. Chwalcie imię Pana. Niech imię Pana będzie błogosławione teraz i na wieki. Od wschodu aż do zachodu słońca niech będzie pochwalone imię Pana. Pan jest wywyższony nad wszystkie ludy. Ponad niebiosa sięga Jego chwała. Kto jest jak nasz Pan Bóg, co ma siedzibę w górze i w dół spogląda na niebo i ziemię, podnosi z prochu nędzarza i dźwiga z gnoju ubogiego. Alleluja, alleluja, alleluja. Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: to plemię jest plemieniem przewrotnym, żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich, ponieważ ona przyszła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona. Oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a tu jest coś więcej niż Jonasz. Oto słowo Pańskie. Jesteśmy w tej części Ewangelii Łukasza, która mówi o tym, że Jezus jest w drodze do Jerozolimy i wszystkie teksty, które nam podaje Łukasz do rozważenia w Duchu Świętym, mówią o tym, co się stanie w Jerozolimie, jak to jest bardzo ważne, to, co się wydarzy tam. I dziś w tym fragmencie Jezus nas odsyła do księgi Jonasza w Starym Testamencie, takiej noweli, która jest proroctwem, na czym będzie polegało zbawienie i Izraela, jakie zbawienie powinien nieść Kościół Chrystusowy światu, no i na jakie zbawienie my możemy liczyć. Dlatego koniecznie, żeby mieć pełnię świadomości, przeczytajcie sobie księgę proroka Jonasza, a ja będę próbował to odpowiadać. Muszę szczerze wyznać, że nad tą księgą, zrozumieniem jej, biedziłem się całe lata. Czytałem różne komentarze, ale czułem, że to nie to. Ilekroć razy powracam w lekturze, dzisiaj rano sobie przeczytałem, to za każdym razem wiem, że coraz pełniej Duch Święty mi otwiera tę nowelkę. Trzeba powiedzieć, że dopiero Jezus Chrystus sprawił, że ta maleńka księga, ta mała przypowieść jest dla nas zrozumiała. Tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić. Oczywiście tłumy się gromadziły, wiemy z tego, co już omawialiśmy, ponieważ Jezus uzdrowił człowieka, który był i opętany, i niemową, i głuchy, więc wyjątkowy kaleka. To wzbudziło zainteresowanie tłumów. Jak pamiętamy, tłumy były pełne zdumienia, czyli podziwu dla Jezusa Chrystusa, ale jednocześnie odezwały się głosy mocą Belzebuba. I to już omawialiśmy, jak Jezus uchylił ten wniosek, sprowadził do absurdu, ale inni zażądali znaku z nieba. Daj jakiś znak inny, żebyśmy uwierzyli, że Ty jesteś Mesjaszem. I na to dzisiaj Jezus odpowiada. To plemię jest plemieniem przewrotnym, żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku Jonasza. Przestudiujcie sobie księgę proroka Jonasza, a znajdziecie odpowiedź, dlaczego innych znaków nie będzie, bo byłyby bez wartości. Wy chcecie zbawienia czysto zewnętrznego, ponieważ Jonasz działał na terenie Asyrii. Asyria była w pewnym momencie historii ogromną potęgą. Później oczywiście Babilon pokonał Syrię i Babilon był taką potęgą. W naszych czasach taką potęgę chciał stworzyć i Hitler, i Stalin, i zawsze w rodzinie ludzkiej będą tacy zbawiciele. Będziemy na nich skazani. Zbawić, a więc dać bogactwo, sławę, władzę, zbawienie zewnętrzne. Na takie zbawienie zewnętrzne liczyli Żydzi, oczekując na Mesjasza. Rozprawi się z potęgą Rzymu i w miejsce Rzymu my obejmiemy władzę dzięki Mesjaszowi. Dlatego też te znaki mesjańskie, które czynił Jezus Chrystus, zapowiedziane w księgach Starego Testamentu jako znaki rozpoznawcze Mesjasza, nie liczyły się. Ponieważ Jezus, było to zapowiedziane już oczywiście w księgach Starego Testamentu, Jezus w Ewangeliach nam to mówi, człowiek po grzechu pierworodnym będzie żył w pewnej iluzji szatańskiej. Cierpię, ponieważ urodziłem się nie na zachodzie, gdzie mógłbym żyć w dobrobycie, tylko pod reżimem Moskwy, komunistów. W związku z tym cierpię. Pierwszy sekretarz decyduje o moim szczęściu czy nieszczęściu. I tak wszyscy święci katolicy łącznie z Solidarnością uważali. A Jezus mówi, to nieprawda. Cierpisz, ponieważ tobie nie ma pełni wolności, którą daje Bóg przez przyjście do wnętrza człowieka. Nie masz wolności. Nawet gdybyś był, urodził się na Zachodzie, był prezydentem Stanów Zjednoczonych, to jesteś niewolnikiem. Jesteś w niewoli. Dopiero gdy Chrystus zmartwychwstały w tobie zamieszka, gdyby zamieszkał, poczułbyś wolność od braku i cierpiałbyś, ale cierpieniem świętym, pięknym, zbawczym. Nawet gdybym wam dał imperium takie jak kiedy, jak była kiedyś Asyria, to byście w dalszym ciągu cierpieli. Po dziś dzień jest między nami a Chrystusem nieporozumienie, że my oczekujemy na zbawienie zewnętrzne. I wielu jedzie do Czatachowy z nadzieją o zbawienie zewnętrzne. Tu ta krząka mnie przeszkadza w mówieniu. Może byś, Panie Jezu, moje płuca uzdrowił. Cierpię, bo... A Jezus mówi, tak, to jest prawdą, ale cierpisz przede wszystkim dlatego, że to, czym cię obciążyłem, nie jest osadzone w moim duchu, duchu krzyża. Gdyby we w tobie zaistniał Chrystus zmartwychwstały, który wprasza się w każdym sakramencie, w każdej księdze do tego wnętrza, daj mi swoje człowieczeństwo, tak jak ci się daje razem z moim bóstwem jako człowiek, bo byłbyś wolny. To nieporozumienie trwa. I teraz biorę Pismo Święte, otwieram tam, gdzie jest mowa o Jonaszu i będę próbował przybliżyć. Trzy części ma Księga Jonasza. Pierwsza część to jest Jonasz, który stale ucieka. Ucieka rzekomo przed Bogiem. Od momentu Jonasz to tyle samo, co gołąb. Kiedy Duch Święty stąpił na Jezusa, Boga człowieka, w rzece Jordan podczas chrztu, Duch Święty w postaci gołębicy. W tym momencie narodził się Jonasz, główny bohater Księgi Jonasz. I od tego momentu ucieka. Idzie na pustynię. Tam przeżywa trzy pokusy. Szatan mu mówi, świat jest w moim ręku poprzez to, że pragnie, żebyś im dał władzę te kamienie zamieniać w chleb. Taki postęp naukowy był, żeby dobrobyt wszystkiego z materii wydobyć. By wszyscy przed wami klękali, przed Izraelem, bo ma taką dzięki bogactwu, taką władzę, takie uzbrojenie. No i wreszcie, żeby była chwała, żebyś ty mógł na oczach ludzi stąpić z nieba i wszyscy cię wielbili. Ty, Zbawicielu świata. Tego będą chcieli ludzie o ciebie jako Mesjasza. Nie masz szans. Tu ja, Antychryst i moje wcielenie Izrael. Niełatwa była misja Jonasza. Jonasz tutaj o dziwo w momencie przyjęcia Ducha Świętego, czyli tego programu Ksiąg Świętych Starego Testamentu, będzie nieustannie uciekał od oczekiwań Izraela. Uciekał 3 lata Jezusa, to jest ucieczka. Ucieczka, która się skończy, że przy pomocy panów tamtych czasów Rzymian będzie Jezus wrzucony w morze nieporozumienia, w morze chciwości, pychy, w śmierć. Na 3 dni połknie go wielka ryba, wielorób, który tutaj jest symbolem wszechmocy, że również wody śmierci, woda śmierci, Bóg się dobrze czuje, tak jak wielorób. Nikt go nie zatopi. Również śmierci jest w mocy Ducha Bożego, Ducha Świętego i po 3 dniach zmartwychwstanie będzie wyrzucony z tego nieporozumienia. I tak jak przez 3 lata życie Jezusa Chrystusa było ucieczką od marzeń i pragnień ludzkich, bo one niczego nie rozwiązywały, bo to ten typ błogosławieństwa zabierałaby im śmierć. Dopiero Bóg w człowieku jako życie wieczne daje wolność od śmierci. Ja nie umrę, ja usnę. Moje ciało chwilowo przestanie być mnie dręczyć. Ja usnę, ja odejdę zanurzony we wszechmoc miłości Ojca, mój duch. Piękne, genialne podsumowanie, zwłaszcza w Ewangelii Marka, które mówi, że Jezus po każdym znaku mesjańskim mówił: tylko nikomu nie mów, że ja jestem Mesjaszem. Bo to nic nie da, ani tobie, ani mnie. Ponieważ Jezus rozczarowywał elitę Izraela, w związku z tym trzeba było coś wymyśleć. No to mocą Belzebuba, to wcielenie nie Mesjasza Boga, tylko szatana. Tak człowiek ubóstwił własne marzenia i pragnienia. Tak człowiek głęboko umarł wewnętrznie dla Boga, żeby pragnąć Boga i tylko Boga, który jest pełną, źródłem tych wszystkich dóbr. Genialna pierwsza część, genialne podsumowanie dramatu Boga człowieka w Izraelu. A jeżeli ktoś nie żyje Pismem Świętym po dziś dzień, no jakoś tam trzeba pójść do kościoła, zaliczyć tam się święto. Pobyt tego, nawet komunię święto przyjąć. A jak wszedł myślący pogani i pragnący pogani, tak po przyjęciu komunii świętej wyszedł myślący i pragnący według tego świata pogani. Jezus ucieka ze swoją wszechmocą. Tak długo, dopóki nasz rozum nie wejdzie w harmonię z rozumem Boga, nasza wola z wolą Boga. Wtedy dopiero może się wylewać w naszym życiu, poprzez nasze życie wszechmoc. Jonasz, dramat Boga, po dziś dzień. Ucieczka, rzekomo ucieczka przed spełnieniem woli Bożej. Rzekomo. Jest to oczywiście gorzka ironia wypowiedziana tutaj. Ból Jezusa Chrystusa. Ból niezrozumienia. Dlatego też będziemy czytać, jak 12 apostołów, liderzy Jan i Jakub, podeszli u bram Jerozolimy: Panie, już obejmiesz władzę. Pamiętaj, po prawej i po lewej. Po prawej Jan, którego tak kochasz, i mój brat Jonasz. Nic nie rozumie, nic nie rozumie. Wszystko się w nich załamało w momencie, kiedy Jonasz był rzucony w morze nieporozumienia, w morze nieprawości, ale zmartwychwstał. Ale zmartwychwstał. I od momentu zmartwychwstania Jonasz ma tę samą misję nawrócenia Niniwy. Niniwa jest symbolem tego świata, wszystkich wielkich potęg narodów, które były. Pod Niniwę trzeba podłożyć też Niemców, Rosjan, wszystkich, którzy dążą do zbawienia zewnętrznego i są dumni, bo nikt im się buduje, nagrody Nobla otrzymują. To jest Niniwa. Wyjątkowo okrutne imperium, wyjątkowo niedoścignione w okrucieństwie. Oni mówili, trzeba tak podbite narody uciemiężyć, żeby nie miały najmniejszej ochoty do zrywu. I oni wymyślili tak zwane zesłania. Podbity naród przemieszczali gdzie indziej, do Samarii, a z Samarii tam, skąd pochodził ten naród, który był przeprowadzony, wykorzeniać. Stąd Stalin zaczął naśladować te zesłania na Syberii. Świat jest Niniwą. Izrael niczym się nie różni od okrutnej Niniwy. Niczym. Bo właśnie chcieli Mesjasza okrutnika. Niczym się. I wiedzieli o tym, że niczym się nie różni. I wreszcie zmartwychwstał Jezus, który położył kres, fałszywym nadzieją u apostołów, wyrusza w nich już innych, przemienionych, przebudowanych. Zmieniło świat, im się zawalił dotychczasowy. Poszli, niosą sobie tańce Jonasza i zakładając miny chrześcijańskie i próbując w minach chrześcijańskich obecnie ducha Jonasza, czyli Ducha Świętego, gołębice umieścić w sercach ludzkich zamiast węża, czyli pokój. Gołębica była symbolem pokoju, miłości. I po dziś dzień Chrystus w Kościele wśród chrześcijan, swoich wyznawców, ma ludzi, którzy nie chcą służyć gołębicy, miłości z krzyża. Chcą karać niełagodnością gołębicy, a przyjmują chrzest. I Jonasz to nie tylko Jezus Chrystus od momentu Chrztu Świętej, ale Jonasz to także każdy z nas, każdy ochrzczony, bo Jezus jest zjednoczył z nami przez łagodność Ducha Świętego, przez miłość z krzyża, a my z Nim. I On w nas chce iść. I jest to obietnica, że jeżeli w Kościele chrześcijanie, kapłani, hierarchia będzie w sobie miała gołębicę, dary Ducha Świętego, Księgi Święte, wszyscy będą olśnieni i będą się nawracać. Nieniwa tego świata będzie się nawracać. Ale w pewnym momencie, kiedy się uruchomiło to nawrócenie pogan, Jonasz idzie za miasto, na wzgórze, zbudował sobie szałas, a Pan Bóg jeszcze krzewem rycynosowym dał mu błogi cień rozkoszny. Jest to oczywiście ironia z Izraela i jest to ironia z tych żydujących, którzy mieli za złe, że tutaj poganie drzwiami, oknami wchają się w piękno krzyża Ducha Świętego. Są darowani na rękę. Oni mają mecz. No widzisz. A my, czemu nie my, tylko on, oni. Ci poganie otrzymują takie dary. Dramat duchowy Żydów w Kościele, człowieka w pierwszych gminach chrześcijańskich. Mieli w sobie ambiwalentne uczucia, ale Pan Bóg dał nie tylko krzew rycynusowy. Krzew rycynusowy po dziś dzień leczy trawienie. Wyprowadza z choroby, gdzie człowiek źle trawi coś. Poprawia trawienie. Dał robaczka, który uszkodził ten krzew rycynusowy i obumarł. I jeszcze słońce zaczęło doskwierać. I miał bardzo za złe Jonasz, każdy ochrzczony. I tutaj w tej trzeciej części jest mowa o epoce Ducha Świętego, epoce, na którą czekamy, bo krzew rycynusowy to jest kościół historyczny, organizacja, kościół, który jest czymś chwilowym. Królestwo Boże jest czymś wiecznym. Ale Kościół jest czymś chwilowym, doczesnym. Tam już nie będzie po tamtej stronie Kościoła. Ale będzie Królestwo Boże, Królowanie Boże. Jest czymś chwilowym, ale ma właściwości lecznicze Kościół. Ma moc leczenia. Na końcu czytamy, kiedy Bóg tłumaczy Jonaszowi, właściwie chrześcijanom, a czy chrześcijanie powinien mieć litość nad Niniwą, wielkim miastem, gdzie znajduje się więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie odróżniają swej prawej ręki od lewej, a nadto mnóstwo zwierząt. Tym się kończy księga. Teologia liczb. 120 tysięcy. 12 razy 1000. 1000 królestwo tysiąclecia, epoka Ducha Świętego. A 12 to jest 12 apostołów, którzy zrodzili duchowo chrześcijan, Chrystusa w życiu chrześcijan, że w epoce Ducha Świętego będzie pełnia triumfu miłosierdzia Boga Ojca nad złym duchem. I Duch Święty będzie się wylewał znowu tak jak w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Przyjmą radośnie ludzie niewierzący, wyznawcy innych religii. Ponieważ Bóg jest, jak tutaj Jonasz mówi, bo wiem, że Ty jesteś Bóg łagodny, miłosierny, cierpliwy, pełen łaskawości, litujący się nad niedolą, że Bóg jest miłością wszystkiego, nawet zwierząt, nawet przyrody. I to wszystko będzie uwolnione, uzdrowione. Czyli nie uciekajmy przed chrześcijaństwem, które zrodziło się w krzyżu i jest już dla nas krzyżem chwalebnym, przenikniętym zmartwychwstaniem. Nie byłoby zmartwychwstania bez krzyża, nie byłoby krzyża bez zmartwychwstania, bo byśmy nie rozumieli krzyża, ba. Jezus napełniony Duchem Świętym w momencie chrztu, jako człowiek był zdolny to wykonać. Mocą Boga. I my liczmy na moc Boga w nas. Żyjmy chrześcijaństwem, przed którym Chrystus zmartwychwstały, by nie uciekał. Zadawajcie się dzisiaj nad tym wszystkim.